3 czerwca, środa, Łukasz Jankowski. Witam Państwa bardzo serdecznie na antenie Radia Wnet. Jutro uroczystości Bożego Ciała. Wielu z Państwa będzie brać udział i w procesjach, ale też przeżywać święto, ważne święto katolickie, a część może również, biorąc udział w święcie, będzie podróżować gdzieś, bo dzień wolny od pracy, a więc przed nami długi weekend, który ma swoistą nazwę, która jest tak nieładna, że aż nie będę jej używał, a od miesiąca czerwca pochodzi. A my, zanim wszyscy się oddamy świętowaniu w ten albo w inny sposób, to jeszcze w dosyć wyborczej dzisiaj będziemy mówić o stanie polskiej polityki, też tej formule zagranicznej. Po godzinie 10:35 naszym gościem profesor Piotr Grochmalski. Tu porozmawiamy o relacjach Polski z Niemcami, bo powoli ma się wykuwać trochę w tajemnicy traktat polsko-niemiecki, w szczególności dotyczący relacji wywiadu polskiego i niemieckiego. O tym będziemy mówić więcej. To temat w mediach prawie w ogóle nieobecny. Po godzinie 11 na wyspy się wybierzemy razem z doktorem Przemysławem Biskupem, ekspertem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. To wybranie się na wyspy będzie związane oczywiście nie tylko z samym zabójstwem z dziecka polskich emigrantów Henrygo Nowaka, ale także z tym, co ta tragedia znaczy dla klasy politycznej i dla polityki wewnętrznej Wielkiej Brytanii, przez którą przytaczają się protesty. To protesty, które mogą także wpłynąć na stabilność rządu, ale najpierw od Polski, od polskiej polityki zaczniemy. Naszym gościem Piotr Gursztyn, dziennikarz Tygodnik Sieci, Telewizja w Polsce 24. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Trochę o imigracji, o naszych kłopotach z imigrantami porozmawiamy, chociaż warto zaznaczyć, bo to się gdzieś tam pokutuje w polskich mediach, że imigrant zabił polskiego obywatela. No, polski obywatel też był dzieckiem imigrantów z Polski, a zabił go też obywatel brytyjski, też na wyspach urodzony, ale należący do społeczności hinduskich, czy Sikhów, tak, ale wywodzących się z Indii, bo to jest religia, która liczy 20 parę milionów, prawie 30, i głównie w indyjskim Pendżabie się lokuje, no ale też, jak widać, na wyspach w Europie Zachodniej, więc nie jest to tak, że jeden nielegalny imigrant zabił rodowitego Brytyjczyka, tylko osoba, która już się urodziła na wyspach, ma paszport brytyjski. No i pytanie, czy jak sobie z tym poradzić, ale to pytanie będziemy także po godzinie 11 stawiać, a w Polsce mamy swoje kłopoty z imigracją. Ostatnio Lublin i napaść jako pokłosie Dni Afryki w Lublinie, napaść na polskiego przechodnia, który trafił do baru, zaczepił go ciemnoskóry student, doszło do szarpaniny, no i student odchodzącego mieszkańca Lublina ugodził kuflem w szyję, doszło do poważnych zranień i niewiele brakowało od tragedii, od przerwania rdzenia kręgowego. Mamy Europę Zachodnią w Polsce, panie redaktorze, pod tym względem?
No to jest takie zawsze tak formułowane pytanie, nie? No ja myślę, że jesteśmy na kierunku, który nas tam prowadzi. Pytanie kiedy i pytanie, czy po drodze to zatrzymamy. Ale wracając jeszcze na chwilę do Wielkiej Brytanii, bo tam jest taki szczegół, który wskazuje, dlaczego ta sprawa jest tak drażliwa. No, drażliwa jest dlatego, że policja zachowała się tak, jak zachowała. Jest oskarżana o podwójny standard, czyli jakiś strach przed zarzutami o rasizm. Zresztą tych przypadków było więcej. To chodzi na przykład te słynne czy osławione sprawy tych gangów gwałcicieli pakistańskich, które po prostu z powodu tego strachu skrywano. I tam w tym morderstwie jest pewien taki szczegół. Tam Sikh zamordował Henrygo Nowaka nożem, który nazywa się kirpan. Ten nóż to jest taka święta rzecz dla Sikhów. Oni muszą to nosić ze sobą. To są duże noże, to są sztylety tak naprawdę. To nie są jakieś takie małe nożyki. I dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że świat Zachodu za bardzo nie wie, jak podejść do tej sprawy. Właściwie wie tylko, że no, w zasadzie chowania głowy w pasę. No, pojawiła się grupa religijna, która twierdzi, że jej prawem religijnym, rzeczywiście oni tam od tych kilkuset lat noszą te kirpany, te sztylety.
Sama grupa religijna też nie jest jakoś bardzo, bardzo stara, bo to jest wiek XVI-XVII w zasadzie.
Dokładnie tak, no ale powiedzmy, no oni się pojawili tutaj w naszym świecie zachodu w XX wieku, tam pod koniec XX wieku, no i oni wszędzie żądają, że oni muszą nosić te kirpany, bo my ich kojarzymy, że oni noszą, turbany, tak, ale oni noszą też te sztylety, bo to są sztylety.
I jeszcze, ja już nie pamiętam, ale tam było 5 takich totemicznych niemalże rzeczy, które muszą mieć przy sobie, czy religijnych, już tak to nazwijmy, czyli no, ten sztylet, turban i jeszcze trzy inne.
No tak, tylko to jest skrajnie niebezpieczny przedmiot. No i świat zachodu nie wie, co z tym zrobić. No i generalnie jest ogólna zasada taka, że się pozwala, że Sikhowie mogą chodzić z tymi nożami wszędzie, mogą chodzić, nie wiem, do szkół, do miejsc publicznych i tak dalej. Jak ktoś nie wie, jak to wygląda, to nie chce sprawdzić w internecie. To jest taki nóż, który jak po prostu przecina tętnicę, no to człowiek się wykrawia w minutę. Ja miałem taki epizod, że jak służyłem w wojsku, to mieliśmy takie zajęcie, które nazywa się walka w bliskim kontakcie. No i instruktor, bardzo dobry człowiek, który tam ileś sztuk walki przećwiczył, był pytany, no dobra, ale co zrobić, kiedy w życiu cywilnym tam spotka taka sytuacja, że ktoś z nożem się na nas rzuci. Jego odpowiedź była bardzo krótko. Spy i tutaj trzy kropki. No po prostu nóż jest naprawdę bardzo niebezpiecznym narzędziem. Wyjątkowo łatwo jest zabić człowieka. No.
Ale cała historia w Polsce, może ona by mniej była drażliwa, bo w Polsce można, tutaj nie pamiętam dokładnie prawa, ale nóż kuchenny, jak się wyjdzie z domu, do aresztu się nie trafia. W Wielkiej Brytanii jest zakaz noszenia noży, nawet tych kuchennych poza domem i podobno brytyjska policja, nawet jak ktoś ma nożyczki większe, to potrafi się do tego przyczepić.
Tak, oczywiście, że tak, no też nie szalejmy, no jest masa niebezpiecznych narzędzi, które posiadamy, nosimy siekiery i tak dalej, tylko co innego jest, kiedy my je używamy w jakiś uzasadniony sposób, nosimy to, bo coś potrzebujemy gdzieś coś zrobić. No człowiek jedzie na rybę i to bierze taki nóż na przykład. Ja nie jeżdżę, ale wiem, że ludzie jeżdżą i biorą, potrzebują te noże. Ale w każdym razie tutaj są ludzie, którzy są traktowani jako wyjątek. Bo kultura zachodu pod presją takich zarzutów, albo nietolerancja, albo to bo rasizm i tak dalej, godzi się na to. No, naprawdę można tę sprawę doprowadzić do absurdu i stwierdzić, że jakieś wyznanie zacznie żądać od swoich wyznawców, żeby, nie wiem, nosili broń palną przy sobie. No i co wtedy? Gdzie ta tolerancja ma swoje granice? Natomiast wracając do Lublina, tam jest sprawa o tyle ciekawa. No zaczęło się od tak, jak to się mówi...
Ale tylko szybko sprawdziłem się w Polsce, myślałem, że jakieś ograniczenie ostrze, ale nie mam. Polskie prawo w tym zakresie należy do najbardziej liberalnych w Europie. Nie ma limitów długości ostrza, a typy noży składane, motylkowe, sprężynowe są w pełni dozwolone, więc w Polsce pewnie taki Sikh ze swoim sztyletem by nie budził wątpliwości. Na wyspach jest zupełnie inaczej, tam prawo jest znacznie bardziej restrykcyjne. Tak, z wyłączeniem jest dla Sikhów.
Z Sikhami w Polsce jest, ale też wiem, że w Polsce jest masę miejsc, gdzie są bramki, lotniska i tak dalej, gdzie z korkociągiem, małym scyzorykiem nie można wejść. Wcale mi to nie przeszkadza, nie, ale no to pokazuje, że ten standard jest podwójny. W każdym razie...
Do Lublina wracając, redaktorze.
Tak, teraz właśnie do Lublina. Tam sytuacja jest taka, bo to jest bardzo ciekawe, że zaczęło się te inby internetowe i tam od razu, tam jakiś rasizm i tak dalej. Ja się nad tym pochyliłem, zacząłem sprawdzać, trochę czytać na ten temat, no i o co chodzi. W Lublinie, tak jak zresztą w kilku innych miastach Polski, ale Lublin akurat tutaj przoduje w tym biznesie, jest biznes polegający na sprowadzaniu studentów z zagranicy. Wzięło się to stąd, że z powodu niżu demograficznego prywatne uczelnie tego i tamtego, to nie są jakieś wybitne placówki akademickie, zazwyczaj to są wyższe szkoły zawodowe, zaczęły masowo w Polsce plajtować. Połowa jeszcze nie. No, po 90 roku powstało takich prywatnych uczelni w Polsce 350, z czego 150 splajtowało. No i te, które pozostały, tam zarabia kadra akademicka, wiadomo, każdy chce zarabiać pieniądze, ratują się w ten sposób, że sprowadzają cudzoziemców. Co ciekawe, wbrew stereotypowi, nie są to cudzoziemcy z naszego kręgu, czyli nie są to Ukraińcy, Białorusini, trochę ich jest, ale oni z racji, nie wiem, prawdopodobnie łatwości języka, różnego rodzaju udogodnień, wybierają szkoły publiczne, tam idą, natomiast te prywatne szkoły ratują się sprowadzaniem studentów z bardzo odległych kierunków. I na przykład w Lublinie jest taka akademia, nazywa się Akademią, która sprowadza studentów prawie że wyłącznie z Zimbabwe. 99% z jej studentów, jeśli nie 100%, to są studenci afrykańscy, głównie z Zimbabwe. No i to jest biznes, bo te uczelnie na tym zarabiają, miasto na tym zarabia. Oczywiście to jest kosztem mieszkańców. No, koszty społeczne tutaj są, jak widać, coraz wyższe. Więc to jest taki egoizm wąskiej grupy, czyli po prostu tej kadry akademickiej, która tam zarabia, plus jakichś urzędników miejskich, którzy też uważają, że to jest znakomity interes. Natomiast mieszkańcy tracą. Ja bym też wskazał, że spójrzmy na to szerzej, bo dla tych studentów afrykańskich jest to okazja wjechania do kraju Unii Europejskiej. Oni dostają wizę na jakiś czas, ale potem już, jak już tutaj są, to znajdują możliwości, żeby te wizy przedłużyć i zostać tutaj dłużej. Oni sprowadzają rodziny, co zresztą z radością jedna pani urzędniczka z lubelskiego ratusza mówiła, że to jest tak fajnie, że oni sprowadzają całe swoje rodziny. No student jak wyjeżdża na studia, no to normalnie wyjeżdża sama. Tu nagle się okazuje, że jest taka grupa, która sprowadza rodziny. Więc ten biznes polega na tym, że wąska grupa ludzi w Polsce na tym zarabia, czyli to akurat w tym przypadku branża prywatnych uczelni, które według mnie nie są żadnym dobrem narodowym, żeby one dalej istniały. Znaczy po prostu je należy pozamykać. One niczemu dobremu większości, poza jakimiś wyjątkami, nie służą. A z kolei część Afrykanów ma tę korzyść, że oni płacą za to pieniądze, to jest handel, można powiedzieć, że oni uzyskują tutaj jakąś możliwość zakotwiczenia się w Unii Europejskiej i dalej ściągnięcia swoich rodzin. Przy czym, patrząc na to bardziej globalnie, jest to szkodliwe dla wszystkich, dla krajów europejskich, no bo tutaj następuje jakaś taka zakłócenie spójności społecznej przez tę niekontrolowaną imigrację, ale traci też na tym bardzo Afryka, dlatego że to przyjeżdżają naprawdę zdolni ludzie. Ja ileś tych przypadków tam poznałem, to nie są jacyś głupi ludzie, którzy po prostu nic nie rozumieją. To jest najzdolniejsza młodzież, która stamtąd wyjeżdża i już tam w większości nie wraca. Czyli te kraje się jeszcze bardziej pogrążają w swojej biedzie, w swojej nędzy. W związku z tym dalej będą produkowały emigrantów, które będą najeżdżali, można powiedzieć, nachodzili Europę. Nie, a tam dalej będzie bieda. W Afryce jest taki obyczaj, że rodziny średnio zamożne bardzo inwestują w jednego takiego, nie wiem, młodego człowieka, młodego to chłopaka, dziewczyny, po prostu po to, żeby go wysłać do Europy, żeby on się jakoś tu zaczepił i żeby powoli dalej ściągał innych, odwdzięczył się wtedy, kiedy już w tę jego inwestycję. No przecież to jest chory system i dla Europy, i chory system dla Afryki, więc ta patologia, my się dowiedzieliśmy o tym wcześniej, no to były jakieś inne incydenty, ale ta patologia ma charakter systemowy, takich uczelni, które mają po 90, po 80 czy więcej procent studentów spoza Europy, w Polsce jest więcej niż ta jedna w Lublinie.
Bo to jest też dobry biznes, zwłaszcza w momencie niżu demograficznego, kiedy no tych studentów jest bardzo niewiele i część już nie tylko prywatnych, ale też pewnie państwowych uczelni ratuje się tym, że właśnie zaprasza czy ściąga studentów z zagranicy, tak żeby wyrobić pensum dla kadry, którego jest coraz mniej, dokładnie, bo studentów tak. Coraz mniej.
Państwowe w mniejszym stopniu. No, Lublin się chwali tym, że uniknął katastrofy takiej demograficznej pod względem studenckim, bo te słabsze ośrodki prowincjonalne, ja już nie pamiętam, to kwestia chyba kilkunastu lat. No w Warszawie liczba studentów w ciągu ostatnich kilkunastu lat, no właściwie nie, troszeczkę tylko zmalała. Tam nie wiem, jeśli był pik, no to tam teraz spadło do 90% tej liczby, która była w piku, ale są takie ośrodki jak na przykład Opole, gdzie to już jest tylko połowa w stosunku do tego rekordu frekwencji uczelni tamtejszych w Opolu, czyli widać o połowę mniej studentów w takim Opolu. No i Lublin się chwali, że on spadł tylko o 75%. Rzeczywiście to jest dobry wynik na tle właśnie uczelni poza miasta, ośrodków akademickich pozawarszawskich. Natomiast to się odbywa właśnie tak kosztem ściągania studentów z bardzo odległych kierunków. Na samym początku to byli studenci, widać, że to byli studenci. To były albo Ukraińcy, no bo oni mają blisko do Lublina, albo to byli Hindusi, albo to byli Tajwańczycy. Czyli wiadomo, że ci ludzie w większości lub prawie wszyscy wracali do siebie, a potem nagle pojawiły się takie kierunki egzotyczne, o których wiadomo, że ci ludzie potem tu zostają. No bo to są już znane historie, że ktoś już ściągnął rodzinę, zresztą Ratusz sam to przecież przyznał, albo tutaj został i ci ludzie, którzy, no są, oni jakieś dyplomy na tych uczelniach dostają, to najbardziej osłabiona akademia w Lublinie, ona prowadzi takie kierunki paramedyczne, jakichś terapeutów, tego typu ludzi, oni zdobywają te umiejętności i te dyplomy, ale do siebie nie wracają, nie korzystają z tej wiedzy, tylko pracują u nas na przykład, nie wiem, jako kierowcy taksówek, czy w tego typu usługach. Więc w sensie jakiejś takiej korzyści ogólnospołecznej, to my mamy same straty. A powtórzę, żebyśmy nie byli egoistami, trochę byli bardziej altruistyczni, Afryka też ma przez to same straty.
Też ma, bo on rzeczywiście jest drenaż mózgów, czyli sytuacja luz-luz, chciałoby się powiedzieć, chociaż z reguły szukamy tych rozwiązań win-win. Panie redaktorze, a jak to wygląda pod względem polityki samorządowej? No bo taki obraz pokazywałby, że poprzez uczelnie i samorządy no jest prowadzona trochę taka dzika polityka migracyjna.
Ale oczywiście, że tak, bo ludzie w Polsce, którzy boją się napływu nielegalnych imigrantów, swoją uwagę i swoje pretensje kierują pod adresem rządu, tego centralnego rządu warszawskiego. No to ma sens oczywiście, no bo to rząd te kierunki ustala i ma wpływ na tę politykę migracyjną, ale tak naprawdę na dole trwa bardzo taka usilna praca nad ściąganiem tych migrantów przez różne środowiska, które mają, czy podmioty, które mają w tym interes. Samorządy też w tym uczestniczą, samorządy wielkich miast. Chociaż skala pewnie w kraju nie jest wielka, że samorządy w tym uczestniczą, dotyczy to wielkich miast. W Lublinie to bardzo widać. Miasto Lublin bardzo wspiera te swoje prywatne uczelnie, które tam istnieje, są różnego rodzaju programy, chwali się tym, uważa, że to jest w ogóle super, super fajna sprawa. Wydaje mi się, że ratusz lubelski jest trochę wczorajszy, że nie rozumie, że powoli zmieniają się nastroje, czy może nawet szybko się w Polsce zmieniają nastroje pod tym względem. Ale no, przoduje tutaj prywatny biznes. No, to jest tania siła robocza. Tak zresztą było na Zachodzie, że jednak ileś tych takich mniej innowacyjnych biznesów, które musiały upaść z powodów naturalnych lub przekształcić się, zmodernizować. Nie wiem, teraz mówię, jeśli chodzi o mowę o przemyśle, no to zautomatyzować się na przykład. Tak jak Japończycy robili, że oni nie wpuszczali migrantów, tylko automatyzowali swój przemysł. No, z pewnymi sukcesami trzeba przyznać, czy Południowa Korea to też z dużymi sukcesami, to one wolały sprowadzać tanią siłę roboczą po to, żeby nic nie zmieniać. No ale skutki są takie, jakie są we Francji, w Niemczech czy Wielkiej Brytanii, ale w Polsce to no, powtarzamy tę drogę, można powiedzieć, że zbyt chętnie tutaj chcemy właśnie sprowadzać. Akurat branża, którą, bo to jest dla branży gospodarcza, to nie jest branża jakaś naukowa, czyli prywatne uczelnie, no ich wartość w rozwoju naszej, nie wiem, innowacyjności, kultury i tak dalej jest według mnie zerowa, no poza paroma wyjątkami, ale to naprawdę są wyjątki, które potwierdzają regułę. To jest branża i ta branża się ratuje tym, że sprowadza swoich klientów, którzy są akurat studentami w tym przypadku, z zagranicy, bo w Polsce ich nie ma, no i nie będzie, no bo akurat dzieci się rodzi tyle, ile rodzi. Z roku na rok potrzebują przecież studentów, więc ta branża, skądinąd, wiadomo...
To ale jest ta branża lobbuje, bo jak to wygląda? To wygląda na trochę zaklęty krąg. Miasto ma z tego jakieś benefity, bo to jest jeszcze ten element, który musi się tutaj zgrać.
No pamiętajmy, że no, kto pracuje na uczelniach? Ludzie wysoko, o wysokich kwalifikacjach, w sensie takich kompetencjach społecznych, którzy potrafią przekonać do swojej racji, no bo to jest profesura, to są doktorzy, to są jacyś wykładowcy. To nie są ludzie, którzy nie mają języka w gębie. Więc oni potrafią lobbować, potrafią też odpowiednią propagandę. No teraz ci, którzy są przeciwko temu, są rasistami z miejsca. No próbuje się ten terror wprowadzać ze średnią skutecznością, no ale jednak... Więc tak będzie, a inne branże też, no to od razu będzie pisk, że jakieś zakłady splajtują, bo muszą sprowadzać pracowników. No ileś tych rzeczy robi się po cichu, ileś tych rzeczy próbuje się robić w sposób taki najmniej uciążliwy dla społeczeństwa, czyli po prostu jakieś zmianowe sprowadzanie pracowników. No, Nepal jest takim źródłem na przykład do różnego rodzaju zakładów mięsnych gdzieś tam na Podlasiu, gdzie tam się wydaje, że to taka sielska Polska C, nawet nie Polska B, a tam to jest zagłębie produkcji rolno-spożywczej i on tam się sprowadza tych ludzi. Tylko takimi turnusami się to robi. No, Może tak trzeba. Sam mieszkam pod Warszawą, gdzie są różnego rodzaju centra logistyczne i tak dalej. Też widziałem, jak się zmieniali pracownicy. Kiedyś byli to biali pracownicy, czyli przypuszczam, że Ukraińcy. A potem były takie turnusy, że różnego rodzaju osoby, jak to złośliwcy mówią, pigmentopozytywne się pojawiały w dużych ilościach. No, mieszkańcy byli zaniepokojeni tym, bo nie wiadomo kto to... Czyli akurat nie odnotowałem jakichś tam problemów związanych z tym, no ale ludzie się czuli tym zaniepokojeni, bo to jest coś nowego w naszym krajobrazie, w naszym środowisku i według mnie ludzie mają prawo czuć się zaniepokojeni.
Pytanie, czy rzeczywiście jest tak, że ta droga jest w jednym kierunku? To już trochę wieńczy naszą rozmowę od Wielkiej Brytanii. Zaczęliśmy
tak jest,
i to doświadczenie Europy Zachodniej nawet dla ludzi o lewicowych, może tych bardzo lewicowych to nie, ale dla tych trochę lewicowych poglądach bez zaszkodzenia jest doświadczeniem, którego woleliby jednak uniknąć.
Ile się tych rzeczy się dzieje jakąś drogą inercji? Nie wiem, jakie to są pomysły, czy jakieś działania, no i nie widać tego za bardzo. Bo to są właśnie te, najbardziej niebezpieczne jest to, że te rzeczy dzieją się, można powiedzieć, oddolnie. To po prostu poszczególne podmioty, głównie przede wszystkim gospodarcze, w 100% gospodarcze, są tym zainteresowane i one ściągają. No i one od razu będą płakały, że one splajtują, bo nie mają pracowników. No, tylko też ktoś może plajtować potem, bo się okazuje, że tworzą się getta w jakichś miejscach. Ludzi, którzy kompletnie niedostosowani do życia w naszym społeczeństwie, niezintegrowanych, z szansami na integrację coraz niższe. Wydaje mi się, że powinniśmy śledzić to, co się dzieje w Szwecji, dlatego że w Szwecji są takie jakby znaki jakby odwrócenia tej polityki. No oczywiście pod naciskiem politycznym. W siłę rosła Partia Szwedzkich Demokratów. Szwedzkie społeczeństwo jest dość zdyscyplinowanym społeczeństwem, więc tam jak władza coś powie, że coś trzeba robić, no to nie będą to robić. Najpierw władza mówiła, że imigranci są fajni, zaczęła sprowadzać, a teraz ta władza zaczyna mówić, że właściwie to może trzeba będzie część się pozbyć, oni próbują najpierw przekupywać tych imigrantów i mówić, no dobra, dostaniesz pieniądze, spadaj stąd. Duńczycy robią dość ciekawe rzeczy. Takie
znaczy, Duńczycy to jest w ogóle bardzo ciekawy przykład. Może już na koniec naszej rozmowy o migracji do Europy, bo w Danii regularnie rządzą politycy o lewicowy... Tak. I to prawie że non-stop, prowadząc bardzo rozbudowane państwo opiekuńcze, jednocześnie mając bardzo restrykcyjną politykę migracyjną. W ostatniej dekadzie więcej migrantów wyjechało, a może lepiej powiedzieć, tak, zostało wypchniętych niż przyjechało i poziom imigracji w Danii spadł w ostatnich latach.
Taki niemiły dla ludzi spoza Danii. Oni tak to robią i jakoś to działa, choć też ta skuteczność ma swoje ograniczenia, bo tam, nie wiem, 16-17% mieszkańców Danii to są...
Ale na tle Francji, Włoch, Hiszpanii to jest wyjątek, gdzie spada poziom migracji, a jest znacznie bezpieczniej niż we Francji, czy sąsiedniej chociażby
Beneluxie. Duńska ciekawostka, że ministrem, który za to odpowiadał, był Duńczyk, ale pół etiopskiego pochodzenia. Tata z Etiopii, a mama Dunka, z zawodu lekarz, związkowiec, który po prostu wszedł do polityki. No i ten pan, któremu trudno byłoby zarzucić rasizm, no bo on był taki śniady po tacie, ale jednocześnie Duńczyk po mamie, on właśnie wprowadził taką dość opresywną politykę dla tych imigrantów, szczególnie dla tych, którzy sprawiali jakieś kłopoty. No i to Duńczykom rzeczywiście się powiodło.
I rzeczywiście duńskie państwo jako jedno z niewielu, może też, że skandynawskie, ale niewielu na kontynencie europejskim utrzymało pełny wymiar państwa opiekuńczego z bardzo dobrą służbą zdrowia, z bardzo dobrym zabezpieczeniem społecznym i rodzinnym dla obywateli tego państwa.
No tak, no to się nazywa spójność społeczna, nie? Zadbaną spójność społeczną, no bo ci, którzy zarzucają krytykom imigracji, krytyką właśnie tego, że te społeczeństwo się robi takie multikulti, że to jest takie złe, no to nie mówią, że to jest dobre, ale jednocześnie to są te środowiska, które mówią, że spójność społeczna jest ważna. Czyli oni sami sobie zaprzeczają, no bo masowa imigracja rozwaliła spójność społeczną na przykład Niemiec na moich oczach. No ja mam tyle lat, że pamiętam Niemcy z lat 90. jako kraj bardzo taki przyjemny, wygodny dla życia, przyjemny dla mieszkańców. Znaczy, też dla nas jakimś wzorem niedoścignionym, bo to jednak był ten efekt wow, jak się wjeżdżało do Niemiec, zwłaszcza z tej biednej Polski lat 90. No i taki każdy kolejny mój pobyt w Niemczech, tak mniej więcej, nie wiem, raz na rok powiedzmy w przybliżeniu, to taki no, ale to się zmienia i to się zmienia na gorsze. Zresztą sami Niemcy to mówią. Czasem piszą też, choć rzadko, ten dyktat konsens kultur, czyli takiego terroru intelektualnego w Niemczech był bardzo silny, zwłaszcza za czasów Angeli Merkel. Później to się poluzowało. I ta niesympatyczna, bo jest niesympatyczna partia AfD tutaj miała troszeczkę pozytywnego wpływu, że oni rozszczelnili ten system takiego milczenia, taką zmowę milczenia, przy czym podkreślam, nie jestem fanem AfD i uważam, że ta partia może sprawić nam w Polsce bardzo wiele kłopotu. Tylko po prostu stwierdzam obiektywny fakt, że tak było. Sam też miałem kontakty z niemieckimi mediami jeszcze za czasów pani Merkel i to było przerażające. To był rozmawiał z ludźmi, którzy wypełniają jakąś misję państwową, a nie są dziennikarzami akurat w tym zakresie. No ale znaczy, u nas się nie dzieje to gwałtownie, ale jakąś taką metodą, nie wiem, kropelkową. Jednak chyba jesteśmy trochę tą żabą, którą gotuje się bardzo powoli, aby w końcu ją ugotować. Że ta woda, w której jesteśmy gotowani, mówię tu o tym napływie imigrantów, ona jest podgrzewana wolniutko, ale jest podgrzewana. To nie jest tak, że ta temperatura stanęła lub jest wychładzana.
Polska nie jest przykładem Danii, gdzie migracja by spadała, wręcz przeciwnie, wbrew temu, co mówi się na szczeblu rządowym. Piotr Gursztyn, dziennikarz, publicysta, tygodnik Sieci, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję pięknie.
A my za sekundę, dosłownie za sekundę wracamy. Przypomnijmy Państwu, że Radio Wnet funkcjonuje dzięki naszym patronom, patronite.pl/radiownet i nawet chyba sam Krzysztof Skowroński w nagranej autopromocji zachęci. Słuchacze, to jeszcze lepiej.